Powiedziałem, jak dokładnie pamiętam w liście, że ewentualnie mógłbym sprzedawać obrazy, ale nie wiedziałem, jak mu powiedzieć, że no nie ufam tym licznym pośrednikom, bo nie chciałem go dotknąć. Więc sobie powiedziałem, że ja jestem, mam umowę stałą, trwałą i niezmienną z galerią Alicji Wahl. I on może za gotówkę kupić za 2000 dolarów każdy jeden obraz z tej galerii Alicji Wahl.
A on myślał po prawdopodobnie jednocześnie, że taniej od ciebie dzięki temu kupi, tak?
Możliwe, nie wiem co myślał, bo on kupował.
Czy takie twoje było rozumowanie?
Na początku kupował za jakieś śmieszne pieniądze, tam 300 dolarów czy 250 dolarów obraz, bo płytami płacił na początku, ale nie mniej mu to wynosiło i tak myślał, że będzie. Ale long, a to w międzyczasie moje ceny wzrosły i to już było troszeczkę dla mnie nieopłacalne. Jak ja mu miałem odpowiedzieć,
o, to właśnie chodzi.
Przy tych skomplikowanych językowych utrudnieniach, których wiadomo, że żaden niuans nie przejdzie, przy jego niezrozumieniu sytuacji polskiej, jaka była i mojej stosunkowo dobrej finansowej sytuacji, niekonieczności pomagania mnie, bo on mi powiedział, że on się stara mnie pomóc w tej sytuacji skomplikowanej, bo w Polsce myślę, Jezus Maria, to Baal też się siłował mnie pomóc, przyszły dwie paki, proszę ciebie, w której był dżem, sznurek, żarówki, proszę ciebie, jakieś inne dziwne rzeczy, cholera, myślę sobie, rany boskie, no facet mi wysyła, tak bym był w stalagu, rozumiesz, który, a wcale mi źle nie jest, ja w zasadzie nawet zupełnie dobrze funkcjonowałem wtedy, jak mu napisać, no bo pisałem, że dziękujemy, żebym sobie bez tego dżemu nie poradził, z Niemiec przyszły mi, proszę ciebie, jakieś paki, w której były używane kołdry na przykład, no pięć chyba kołdr jakichś innych rzeczy podostawali, no bo po co, wierzysz za chudoszalą.
Do Margonariego. No, więc.
Więc Margonari był jednym z tych, którzy usiłowali się włączyć, pomóc biednej Polsce, a w tym wypadku konkretnie jednej osobie, czyli mnie.
Która doskonale się miała.
Która się doskonale miała.
I bała się, że z wdzięczności będzie musiała wejść w układ dla niej nieopłacalny.
Nie no.
Czy też niebezpieczny.
Nie, w ogóle nie chciała wchodzić w żaden inny układ, bo nie malowała znowu przerażającej ilości obrazów, tylko malowała, tak jak dziś, nie obrazów tam około 30.
Czyli nie okazywała wdzięczności na to, żeby nie być wplątany w coś?
Nie, wypisałem list, który... Proszę ciebie, sposób być może lawirancki. Okazałem entuzjazm, że była wystawa. Proszę ciebie i to, że jeżeli jakiś był tam, powiedział, że jakiś kolekcjoner, czy z Neapolu, czy coś, czy jakiś galerzysta jest zainteresowany. Nie on, tylko tamten. Więc ja wtedy powiedziałem, że oczywiście mogę go skontaktować, ale ja mam umowę, co było kłamstwem, bo nie miałem takiej umowy. Umowę na trwale z galerią Alicji Wahl. No jak miałem mu to inaczej? Ja byś to inaczej zaraz...
Nie, mnie Margonari napisał...
Bo on nie zrozumiał tej sytuacji.
I z chwilą... Nie, znaczy on... Ja natomiast francuski znam. Wprawdzie jego francuski jest mierny, albo nawet słaby, ale jednak jest precyzyjny. Z chwilą, kiedy ja do niego napisałem, iż chciałbym urządzić twoją wystawę i czy on chciałby się do tego dołączyć, to on powiedział, gratuluję wyboru artysty, natomiast do żadnej wystawy się nie dołączę, bo jak mu zrobiłem trzy wystawy w Włoszech, to nie napisał nawet słowa merci. O. Czyli i według tego, co on mnie wtedy napisał, to się w ogóle nie odezwał się. Co w naszej rozmowie, kiedy ci to kiedyś zarzuciłem, najpierw zbyłeś odpowiedzią, nie umiem pisać po francusku. Druga odpowiedź była, a po co on robił? Czy ja go prosiłem, żeby robił? A teraz trzecia jest daleko obfitsza i precyzyjniejsza i polegająca na tym, że napisałeś wprawdzie coś, ale nie dość dziewczynne na to, żeby nie być zobligowanym w wejście w układ, który albo mógłbyś stracić obrazy, albo nie zarobić tyle no i tak ci się dobrze tutaj działo, mogłeś zarobić.
Nie chciałem go dotknąć w tej sytuacji, no to tak samo, proszę ciebie, jak dostałem od jakiejś pielęgniarki, proszę ciebie, z Niemiec te trzy kołdry, no to czy nie napisałem, czy co jej miałem napisać, że mam dość kołder i mieszkam sobie tego. Napisałem, że bardzo dziękuję i że jestem uszczęśliwiony tymi kołdrami, bo żeby jej nie dotknąć, prawda? A równocześnie tak. Starałem się to sformułować w ten sposób, żeby przypadkiem w ślad za tymi kołdrami nie przyszło 40 innych kołder, rozumiesz?
Lub żebyś nie był do czegoś zobowiązany.
Nie, ja bym jej chętnie nawet i coś wysłał, tylko jak miałem niby to zrobić technicznie, rozumiesz, co jej z Polski wysłę. To wiesz, to jest dość ciężko, bo to był taki okres, na przykład mój kolega ten Bogdan Wiśniewski, o którym ci mówiłem, mieszkał wtedy w Berlinie. Ponieważ się dowiedzieli Niemcy, że on jest Polak, to zrobili u niego punkt, żeby on wysyłał. On mówi, dziennie mu przychodziło wysyłać 50 paczek do Polski. On już przeklinał to, bo mu przynosili wszystko, stare buty, rozmaite inne rzeczy. Cały dom zawalony, dzwonek dzwonił cały czas, a Niemcy przynosili cały czas rzeczy, żeby on wie, komu w Polsce trzeba, on wiedział komu. Nawet ja dostałem jakąś paczkę, którą on wysyłał, no bo poszaleli kompletnie, rozumiesz. Ja... było z jednej strony człowiek odczuwał wdzięczność za gest, natomiast nie odczuwał wdzięczność za kłopot, który z tego powodu przychodził, bo na jakie cholery mi wielkie składowisko używanych butów, czy nawet nieużywanych butów, czy nawet dżemów, czy czegoś innego, bo mówię, funkcjonowałem zupełnie sprawnie i czułem jeszcze na dodatek lekką furię, że trafia to nieustannie na faceta, który jest właśnie zupełnie dobrze się ma w tym całym burdelu, rozumiesz? I ma jakby mu to zwiększało wyrzuty sumienia jeszcze moje, że dostaję jeszcze na dodatek paczki, mimo że ja zupełnie dobrze pływam w ogólnym układzie nędzy i stanu wojennego i wszystkiego innego. No jeszcze, żeby Kościół chciał to przejąć. Ale jak próbowałem z Kościołem wtedy dojść do porozumienia, żeby czasem coś przekazać, to Kościół powiedział, my mamy hałdy, nie wiemy, co z tym robić. Całe ciężarówki przychodzą, bawy przychodzą, grzebią w stertach butów, jakby święcimy, żeby znaleźć na siebie. No.
Dobra, inne pytanie. Trzecie. Z pytań ogólnych. Czy prócz miłości do żony przeżył pan kiedyś jakiekolwiek inne uczucie miłości do innych kobiet lub po prostu do innych ludzi?
Proszę ciebie, w szkole to się kochałem, ale później to się nie kochałem, a w każdym razie raczej odczuwałem, proszę ciebie, wolę Bożą, tylko wiesz, podobała mi się jakaś pani. Uczucie miłości nie odczuwałem do nikogo. To nie wiem, do mężczyzn, bo raczej, jeżeli można mówić, że do mężczyzn się odczuwa uczucia miłości.
No można uczuć głębokie uczucie przyjaźni, taki, w której tęskni się za kimś, chce się go
powiedzieć. Ja zazwyczaj miałem kogoś takiego, bo ja byłem jedynakiem, no więc w związku z tym miałem jakby niedosyt przyjaźni. No to nie miałem zazwyczaj kogoś takiego, który nie wiem na ile odzwierciedlał te uczucia, to czy znaczy oddawał te uczucia w tym stopniu, w jakim miał. Czuwałem, ale ja byłem zawsze bardzo podejrzliwie patrzył na uczucie miłości, bo człowiek wie na ile ono jest egoistyczne, jeżeli się zacznie dokładnie analizować, na ile człowiek obserwuje projekcje jakichś własnych potrzeb, prawda, które ubiera jako bezinteresowne zafascynowanie inną osobą. Miałem takie fascynacje kilkoma takimi facetami po kolei, prawda, zazwyczaj jakimiś przyjacielami młodszymi czy starszymi, od szkoły poczynając. Teraz chyba aktualnie, wiem, to chyba musi z wiekiem chyba wysychać, wiesz, bo jak się parę razy przećwiczy coś takiego, to później blednie jakby. Także moi ci przyjaciele, których nawet odczuwałem tak i ten, no to dziś odczuwam, ale już nie w tym stopniu zaangażowania, powiedzmy. Nawet do tych samych, do których odczuwałem.
Innych wielkich miłości kobiecych nie miałem.
Nie, w ogóle nie. Nie, w ogóle. Ja nie odczuwałem konkretnie, że ja się...
Ale w ogóle byłeś mężczyzną jednej kobiety, tak?
Tak.
Nie pytam cię o to, czy ją zdradzałeś, bo to jest zupełnie co innego, ale uczuciowo nigdy nie czułeś się
nie uczuwałem,
związany z innymi kobietami. Zupełnie. Bo jednak w cyklu życia każdego z nas jest kilka kobiet, rzadka jest jedna kobieta. Nie mówię o przygodach, bo tego może być bardzo dużo, ale emocjonalnych, wielkich zaangażowań z reguły z naszym wiekiem jest kilka faz i kilka kobiet
nie wypełnia. Jedni się angażują częściej, drudzy się angażują rzadziej. Ja jestem chyba to, że ciebie dosyć słabo angażujący się, wiesz. U mnie raczej odgrywało rolę zafascynowanie zawsze jakimś mężczyzną chyba. Ja mówię, że jestem ukrytym homoseksualistą. Jeśli powiedziałem intelektualne pedalstwo, prawda, tutaj występuje.
Dobra, następne, czwarte pytanie. Przyznał pan kiedyś, iż zawsze napawało pana obrzydzeniem dotknięcie czyjegoś ciała, a całowanie się z kimś w sytuacji miłosnej było dla pana zawsze wręcz wstrętne. Czy to prawda? Czy prawdą jest, iż zawsze unikał pan pocałunków pańskiej matki?
No, zawsze to nie mogę powiedzieć, bo nie wiem, co było we wczesnym dzieciństwie, prawda, więc to nie mogę, ale tak to ja nie lubię, zbliżeń fizycznych nie cierpię wręcz. Także jak mnie tutaj tą grypę złapałem i Zosia się mnie pyta, to się nie może szonem całował na dworcu kolejowym, ale tylko złośliwie, bo wie, że ja nigdy nikogo nie obcałowuję. Wiesz, Polacy, zresztą widzę, że obcokrajowcy także lubią się obcałowywać. Tego jakby nawet wzrosło w cenie. Dawni Amerykanie w żadnym wypadku się nie obcałowali. Teraz widzę na filmach, czasem się Amerykanie obcałowują. Dla mnie jest to odrażające widowisko. Ja czegoś takiego nie mogę. Już moi znajomi się nauczyli, ja do tych, co się nie nauczyli, to mam taką sztywną rękę, która ich trzyma na odległość, że przypadkiem nie próbowali, rozumieć. Ostatnio miałem taki gest jakiś, chyba na cmentarzu, jak był pogrzeb brata żony. Ktoś z tamtej rodziny chciał się na mnie rzucić i mnie oślinić, rozumiesz, ale jakoś mi się udało, rozumiesz, wymanewrować to także.
No ale skąd w dzieciństwie wstręt do pocałunku własnej matki?
Nie wiem, jak w dzieciństwie było. Mówię ci, że o dzieciństwie nie pamiętam,
No może najwcześniejszego nie pamiętasz, ale matka całuje z reguły dosyć długo, nie tylko czteroletnie dziecko. A mówiłeś mi kiedyś, że jak mogłeś, tak unikałeś pocałunków twojej matki.
Już, proszę ciebie, jako człowiek, który w ogóle zdolny był to analizować. W momencie, kiedy byłem dzieckiem, to wątpię, że był zdolny analizować i wątpię, że, czy unikałem wtedy. Wtedy w ogóle byłem raczej posłuszny i robiłem wszystko, co do mnie należało, ale, naprawdę nie lubię, obcałowywania i tak dalej. Jeżeli muszę zagrać scenę, proszę ciebie, obcałowywania, no to ona wiąże się, proszę ciebie, z, no bo muszę to czasem zagrać, prawda, taką scenę w stosunku do kogoś z rodziny, to nawet w stosunku do Tomka, czy coś wiąże się z pewnym, proszę ciebie, wysiłkiem, który muszę pokonać sobie. Osobiście nie odczuwam potrzeby. Nie odczuwam potrzeby, ale czuję wręcz zahamowanie i niechęć. Wiem, że coś podobnego odczuwał podobno Cezanne, bo wiem, że z nim wprawdzie nic nie z nim niby nie wiąże w sensie artystycznym, ale dwie cechy niewątpliwie. Niechęć do dotyków, bo on jakby ktoś dotykał, to wpadał w furię, prawda? Mu wystarczyło, że mu rękę na ramieniu położył, czy coś. Tak przynajmniej czytałem w jakiejś opowieści, w książce o nim, który z tych historyków sztuki napisał. A drugie, że Cezanne przez całe życie podobno marzył, ażeby znaleźć się na oficjalnym salonie malarskim. Przecież. To znaczy, to samo, co ja bym marzył o tym, żeby być uznany przez facetów z Centrum Pompidou.
Więc... Ja właśnie zauważyłem, że to ja tym cholernie zależy.
Więc on, jemu na tym, na całym życiu zależało, przez całe życie nie obchodziło go entuzjazm.
Kiedyś faceci z Pompidou cię uznają, nie ci. Ale ci, którzy przyjdą lub następni, to może być spokojny. Więc dlatego oni są zbyt zbliżeni do tego, zbyt często atakowani. Wszyscy oni dostali książkę. Oni pluną na nią, ale zostaną na półce, ich dzieci przeczytają tą książkę. Za 10 czy za 20 lat ty na pewno wejdziesz do Centrum Pompidou. Ja mam taki cel i asocjacja, którą stworzyłem, postawiła sobie to za cel i po mnie inni będą próbowali. Ty bądź spokojny, do Muzeum Pompidou wejdziesz na pewno.
Bo ja nie chodzi mi o to, żebym ja osobiście bardziej cenił, powiedzmy, intelekt panów z Pompidou od intelektu pani Afkami czy jakichś innych osób, którymi się, proszę ciebie, ty otaczasz, tylko chodziło o to, że po prostu oni dostali klucze królestwa i cokolwiek zwiążą na ziemi, będzie związane i w niebie. No tak zostało to ułożone, bo to są tacy sami nieszczęśni faceci, dla których, jak mówię, matematyka była za trudna, na medycynę dostać się nie mogli, wobec tego poszli na historię sztuki. I zostali, prawda, kapłanami od tego obrządku. Ale teraz od nich jednak zależy, czy ja wejdę do tej historii sztuki, czy nie wejdę. Oni mają tą władzę, oni mają te klucze królestwa.
Rozumiem. No wiesz, ale władza może być zgwałcona. Albo władza może być oswojona. Tyle tylko, że w jednym i w drugim wypadku trzeba czegoś innego. Albo siły, albo czasu. Siły na razie żadnej nie mamy, a czas jest cały przed nami. Ale to jest nawias. Natomiast... Co do pocałunku, stale tłumaczyłeś mi o osobach, a nie tłumaczysz mi tego, co dla mnie najistotniejsze, dlaczego matki własnej pocałunku nie lubiłeś.
Nie wiem, ja nie potrafię, ja nawet odczuwałem taką niechęć, że dotykała mojej ręki swoją ręką, bo wiem, że parokrotnie usiłowałem powstrzymać ten odruch, że ja cofałem rękę natychmiast. Proszę ciebie.
Ojciec po prostu cię nie dotykał.
Ojciec chyba nie dotykał. Ojciec chyba nie dotykał. Ja sądzę, że ojciec miał taką samą rezerwę do wszelkich, proszę ciebie, rękoczynów, jaką miałem ja. To znaczy był dosyć sztywny pod tym względem i rygorystyczny. Wiesz? I chyba musiałem jakoś odziedziczyć albo podświadomie naśladować. No, trudno jest powiedzieć. Ale nie pamiętam tego zbyt dokładnie. Ojciec umarł już tak dawno, że trudno jest zapamiętać te szczegóły. W każdym razie u mnie potrzeba kontaktów takich z obejmowaniem, obcałowywaniem i tak dalej, poklepywaniem jest równa zero, a wręcz posiada konotację minusową, negatywną.
Dobra, następne pytanie, piąte. Czy jest pan zdolny do miłości pełnej pasji, zaślepienia, poświęcenia dla jakiejś osoby lub sprawy?
Chyba jest czymś innym miłość dla osoby, a czymś innym miłość dla sprawy.
Nie? Uczucie pasji jest w człowieku zarówno do spraw, jak i do ludzi. Ktoś, kto nie odczuwa pasji nigdy nie będzie ani zakochany, ani nie będzie oddany jakiejś sprawie. A ten, który jest pasjonatem, znajdzie sobie obiekt miłości w osobie.
Pytanie, w przekroju była taka ankieta, dlaczego? Ja wprawdzie nie brałem w niej udziału, ale mnie znajoma, czy jakieś było napisane, czy obdarzasz kogoś, prawda, z ukrytym uczuciem. Więc ja mówię, na to mam odpowiedź, mówię. Mówię, obdarzam ukrytym i bezinteresownym uczuciem samego siebie. Ona mówi, to nie jest bezinteresowne.
No, a co do mojego pytania? Jeszcze się kręci, tak?
Nie, 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 podnieś głowę.
Zobacz, dlaczego?
Później się okaże, nie, chyba, jak to się podnosi.
Nie, szkoda.
A jeszcze trochę jest. Nie, nie, jeszcze sporo jest. Nawet jeszcze jakieś 15 minut, co?
Nawet chyba więcej. Ja zaraz będę musiał tą skrzynkę zacząć szybko oglądać, bo ja jutro chciałbym nadać to. Więc na to, żeby nadać, ona dzisiaj musi być zrobiona. A z kolei muszę wieczorem wyjść. Więc zwal, proszę ciebie, co z tą miłością pełną pasji do ludzi, do człowieka lub do spraw. A jednym słowem, po prostu, czy masz temperament pasjonata?
Chyba nie. To znaczy, przypuszczam, że wątpię. To znaczy, jakbym tak zaczął do spraw, na pewno żadnych się nie potrafiłem zapalić do tego stopnia. To musiałbym sam realizować jakąś sprawę, no realizuję tę sprawę, niby maluję obrazy, no jeżeli to, no to to jedno można było uznać za pasję, chociaż w miarę jak się czuję coraz starszy, uczułem coraz większy napływ sceptycyzmu, powiedzmy, w stosunku do tej pasji. Natomiast jakiejkolwiek pasji o charakterze politycznym i tak dalej, wydaje mi się dziwne. Ja czegoś takiego nie podzielam, takich uczuć nie odczuwam, takich nie podzielam, nie rozumiem nawet. Do innych ludzi chyba nie, to nie było, wiesz, pasja, zakochanie się, a pasja to dwie różne rzeczy.
Oczywiście. Oczywiście, ale może być zakochanie równe pasji. Czyli przemienia się w pasję.
Jak czytam, proszę ciebie, o stanach zakochania, o ile wierzyć, to sądzę, skłonny byłbym raczej sądzić, że ludzie, którzy opisują swoje zakochanie i nawet swój popęd seksualny, znacznie przesadzają. Że to jest wręcz niemożliwe, żeby popęd osiągnął taki stan, żeby gryźli, proszę ciebie, poduszkę, nie mogąc zaspokoić swoich, proszę ciebie, potrzeb seksualnych. Ja nigdy niczego nie gryzłem, znaczy widzę, jestem chłodny.
No to ci mogę powiedzieć, że jest prawdą i z własnego, i z cudzego doświadczenia.
Nie, no więc Tomek widzę, że dostaje furii zupełnie. Ja
no, Tomek jest typowym pasjonatem. Czy on jest zakochany z pasjami, z dramatami, z rozpaczami, z samobójstwami?
Nie, to jest w ogóle, jeśli idzie o mnie, niemożliwe. Jestem, proszę ciebie, doskonale wyrównanym taką kulą, która pływa, już taką wańką wstańką, która pływa na dość mocno słonej wodzie, czyli wystaje cała ponad tą wodę, wiesz, i nie odczuwa tych rzeczy. Tu jestem chyba zubożoną psychikę. No.
A ja cię w ogóle podejrzewam o szalenie spłaszczoną psychikę. Tak zarówno w twoich miłościach, jak i odczuciach w stosunku do ludzi.
Coś znaczyłoby to w takim razie, że jestem o tyle lepszy w malowaniu obrazów.
Prawdopodobnie, co jest właśnie najbardziej zdumiewającą sprawą, do której ja bez przerwy w podtekście dążę. I całe to, co ułożyłem sobie serię pytań, polega na tym, żeby pokazać, jak człowiek o równie spłaszczonej amplitudzie uczuć, wrażeń, emocji, autentycznie, nie tylko polegającej na ich nieuwzewnętrznianiu, ale na ich nieposiadaniu, może jednocześnie w malarstwie dawać tyle siły, tyle emocji, tyle wrażeń, tyle odczuć. Jak w jednej osobie twórca może być genialny, a człowiek strasznie przeciętny. No, więc w takim razie
mam
pytanie,
czy... obawę, jeżeli ktoś, proszę ciebie, jeżeli komuś się układa jakiś schemat, Marksowi się to wspaniale układało, a później...
Wszystko mu się powietrzyło, bo się nie mam. Nam się powietrzyło.
Nie potwierdza, tak właśnie.
Ale to nie jest schemat, to jest zapytanie. Ja nie odpowiadam. Tyś nagrał ze mną tyle rozmów i te odpowiedzi i to, co o tobie zresztą bardzo często trafnie napisano. Kiedyś w lepszym świecie, o lepszych metodach zastanawiania się i dociekania, może pozwoli na zrozumienie daleko głębsze, skąd to wynika. Ja natomiast na razie tylko zadaję pytania i pokazuję, że tak jest. ale jeszcze żadnych schematów nie układam. Pytanie szóste. Czy odczuwa pan współczucie, niepokój, wyrzuty sumienia z powodu nędzy ludzkiej i morza cierpień, jakie nas otacza?
Współczucie to może najmniej, proszę ciebie. Niepokój to nie wiem, wyrzuty sumienia. To odczuwam, no nie ulega wątpliwości, no ale cóż z tego? Cóż pomogą wyrzuty sumienia?
Nie przeszkadzają ci one spać w każdym razie.
No, nie powiesz, że należysz do ludzi, którzy w momencie, kiedy wsadzają, proszę ciebie, plasterek kiełbasy do ust, myślą, że ilość tam milionów ludzi, proszę ciebie, na świecie nie stać nawet na ryż, wobec tego wysyłają tam. No, nie ma sposobu przeciwdziałania tej nędzy, która w Polsce rzeczywiście koszmarnie otacza, ale co mam zrobić? No,
a jak idziesz ulicą, dasz żebrakowi?
Ach, wiesz, to jest oszustwo największe.
Zaraz, a dasz czy nie dasz? Ja wiem, że to jest oszustwo.
Jak się nie wstydzę, to dam, rozumiesz? Tylko jak ktoś patrzy, to nie dam raczej, bo wygląda to śmiesznie.
A wysłałeś kiedyś jakiś komuś pieniądze na jakieś cele dobroczynne?
To moja mama specjalizuje się w tym, proszę ciebie, ale...
Zaraz, ja o tobie mówię, nie o twojej mamie.
Wiesz, no po prostu nie natykam się na żaden cel dobroczynny, nie bardzo wiem, w jaki sposób można, zastanów się logicznie, bo pytanie, które podajesz, ma jakieś swoje podteksty. Nie ma możliwości za bardzo z Polski wysłać pieniędzy na cele dobroczynne. Jeśli nawet Urban postulował kupowanie koców dla bezrobotnych w Nowym Jorku w odpowiedzi na amerykańskie te, to była to typowa właśnie taka fikcja, która w jakiś sposób jest ograniczona, rozumiesz, przez nasze możliwości finansowe. Jeżeli w tej chwili złodzieje napadają na mieszkania pod pozorem zbierania na Armenię, to sobie zdaję sprawę, że nie ma możliwości transferu zebranych od nas pieniędzy do Armenii. W jaki sposób? W jaki sposób?
Jestem przekonany, że istnieją
jest to pozór, fikcja.
Pośrodki.
No to mogą istnieć w tak. krajach, w których istnieje normalny pieniądz. Nie istnieją u nas. To jest fikcja. Można u nas pomóc, tak jak matka pomagała tam, zdaje się, do Lasek wysyłała tam jakieś pieniądze i jeszcze zdaje się na Uniwersytet Katolicki w Lublinie wysyłała pieniądze. Ja,
ty nie wysyłasz.
Nie wysyłam, proszę ciebie, raz, że no akurat nie czuję jakby moralnej potrzeby podpierania katolickiego uniwersytetu, rozumiesz, w Lublinie. Natomiast do Lasek być może, żebym wysyłał, tylko nie bardzo wiem, od której strony się za to zabrać.
No, to bardzo proste.
Poza tym, jestem za bardzo podejrzliwy w tej sprawie i mniej prostoduszny, proszę ciebie, niż matka i zawsze się obawiam, w którym miejscu ten języczek wagi, proszę ciebie, obraca się w kierunku autentycznego odruchu serca, w którym wypadku w kierunku uspokojenia własnego sumienia. I miałbym bardzo duże wątpliwości, rozumiesz, w znalezieniu takiej dobroczynności, która by, proszę ciebie, nie miała za celu uspokojenia sumienia, tylko miała za zadanie konkretne pomożenie komuś. To tak jak żona, ja tu gdzieś kiedyś dałem facetowi gdzieś w peweksie, przecież taki się nowy rodzaj cwaniaczków znalazł, który jest żebrzesz w peweksie.
A, to są cwaniaczki.
Jest to w pewnym sensie cwaniactwo, rozumiesz, podchodzić pod kasę, peweksie i tam stanąć. No więc ja mu dałem forsę, no i później powiedziałem żonie, że dałem tą forsę dlatego, byłem ciekawy...
A co, pochwalić się?
Nie, no bo ona wybuchła od razu ze złością właśnie, że dajesz też takiemu facetowi w peweksie, rozumiesz, forsę. Ja mówię, daję mu za to, przecież on wódkę za to kupi. No ja mówię, wiesz, no facet, który jeździ na wózku na kółkach, co ma za to kupić do cholery, jak nie wódkę? Niechże się upije, ku większej chwale Bożej. A poza tym dałem mu za cwaniactwo, bo se znalazł idealny punkt, prawda, w którym należy stanąć, bo żeby mu tam kapło nawet 20 centów w bonach, to zawsze jest lepiej niż pod kościołem, gdzie mogą może kapnąć wyłącznie wywalująca się złotówka. Ale widziałem, że te parokrotnie dawałeś rozmaitym gdzieś po ulicy, jakbyśmy szli, ale ja raczej nie powiem, że nie popieram tego, proszę ciebie, bo nie mam tu jakby zdecydowanego poglądu, ale ze swego punktu widzenia uważałbym to raczej za oszustwo. Ja bym raczej, jeżeli bym coś komuś dał, to proszę ciebie jakiemuś plastykowi, który, proszę ciebie, ma trudności, ale jak na takiego trafić, rozumiesz? I według jakim kluczem się kierować, który ma trudności i nie ma, proszę ciebie, za co, powiedzmy, malować.
No chociażby rodzina. Jest część twojej rodziny, z pewnością, tak bywa wszędzie, która jest wyjątkowo biedna. Czy gotów byłbyś w wysyła ci regularnie co miesiąc poprzez twój bank jakieś tam pieniądze.
Jeżeli dostawali, staram się to robić, ale staram się takie rzeczy robić, ale w ten sposób, żeby nie czuli się upokorzeni, że dostają. Oni raczej, aby tak zaczęli co miesiąc do mnie dostawać, to by było dla nich, powiedzmy, fatalne z punktu widzenia psychicznego, tak samo jak ja bym zaczął kogoś dostawać. No, to się wynika. Bo ta rodzina, o którą chodzi, to jest nadwrażliwa na tym tle. Czyli staram się to zrobić według metody takiej, ażeby to nie było traktowane jako zapomoga.
Gadaj zdrow. Punkt B. O życiu i śmierci. Ha. Pierwszy punkt. Przeżył pan prawie już 60 lat. Czy było warto?
Jak to przeżyć 60 lat?
No, nie było. Uważasz, że warto było przeżyć to, coś przeżył te 60 lat?
Ale to jest źle sformułowane pytanie, bo nie było alternatywy, prawda? No,
jak to przeżyłem, odpowiedź,
jak już przeżyłem, to już znaczy, że je przeżyłem. No, nie można mówić warto o tych latach, które były, bo warto można mówić o tych latach, które będą. Te, co były, już nie są, już ich nie ma. No, zostaje tylko taśmy wideo, proszę ciebie, i fotografie. Więc jak można mówić o wartości tutaj?
To jest unik, to nie jest odpowiedź.
No, ale ja tak to widzę. Ja byłem zadowolony z życia generalnie, jestem zadowolony z życia generalnie, nadal. W sumie jedyną wadą życia jest to, że się kończy. Tak, samo z siebie jest.
Ale uważasz, że twoje życie było udane?
To zależy z jakiego aspektu patrzy.
Zazwyczaj się mówi w ten sposób, chociaż to absolutnie jest zbyt globalizujące i absurdalne pytanie, ale mnie kiedyś takie zadano i ja takie zadawałem. Czy gdyby przyszło od nowa żyć, to przeżyłbyś je? Czy w ogóle byś przeżył? Czy w ogóle miałbyś ochotę na życie? A po drugie, gdybyś ją miał, czy przeżyłbyś ją tak?
Mam naturę, proszę ciebie, doktora Fausta, więc ja z całą pewnością, no może duszy, ja bym ją miał, bym diabłu nie sprzedał, bo to jednak ryzykowne. Wiem, czym zacząć handluję, już się nauczyłem, proszę ciebie, odróżniać prawdziwą walutę od waluty dewaluującej się, a życie to waluta dewaluująca, życie wieczne to jest lepiej niż dolary, prawda? Więc to jest porównanie z tak z mego zakresu, a w każdym razie jest tak, jak ty to uważasz. No ale na pewno bym, proszę ciebie, chciał żyć jeszcze raz. Czy bym akurat nie był malarzem, tego nie wiem. No, może by mnie to znudziło. Mam jakby w sobie zadatki na inne możliwości i zapewne próbowałbym innych możliwości. O ile mógłbym, bo mógłbym je osiągnąć, bo tak samo malarstwo było tym, co było dla mnie możliwe do osiągnięcia. Pewne rzeczy, które może nie bardziej pociągają od malarstwa, nie znalazły się jakby w zasięgu moich możliwości. Ale ja czuję w sobie bardzo dużo. Jeżeli idzie o możliwości, to ja od dnia dzisiejszego czuję w sobie niesłychanie dużą ilość możliwości. Nawet zostania zawodowym wojskowym. Nie wiesz się co śmiać. Co takiego śmiesznego jest? Dałem taki przykład, bo to się może wydawać komuś bardzo odległe.
No właśnie, mnie się wydaje ogromnie odległe.
Strategia, proszę ciebie, wojskowym, nie w znaczeniu, wiesz, sierżanta, który w koszarach tam, tylko po prostu...
Aha, głównodowodzącego na polu bitwy!
Niekoniecznie głównodowodzącego na polu bitwy, bo to znowu określenie również, które jest nieco teatralne. Nie? No po prostu ktoś, kto interesuje się wojskowością w szerokim tego słowa znaczeniu, strategią, wojną.
To można doskonale być, nie wiem, członkiem cywilnym, naukowym Instytutu Badań Wojskowych, daleko ciekawszych niż
może
mieszkanie
badania,
w koszarach.
Może badania mniej by mnie interesowały, bo badania wojskowe, działanie raczej, nawet na wojnie to życie
no, Szczególnie na wojnie.
No to, co jest strategią, może być szalenie interesujące, jak mi się wydaje. Jak tak, nigdy nie, zbyt silnie się z tym nie stykałem, ale czuję, że mógłbym to robić.
A w każdym razie nie uważasz, że zmarnowałeś swojego życia, że spierdzieliłeś wszystko i że trzeba było to wszystko inaczej było zrobić, gdybyś był wiedział.
Życie posiada wiele aspektów i pod niektórymi aspektami niewątpliwie zmarnowałem życie, pod inną ma nie. No więc trudno powiedzieć, generalnie, globalnie, per saldo uważam, że raczej szło nie najgorzej. Nie może tak, jak oczekiwałem, ale chyba poszło nie najgorzej. Ale niewątpliwie są takie aspekty życia, których nie wykorzystałem w pełni, co do których myślę, no inni je bardziej wykorzystali, więcej dostali, czy coś takiego, ale ponieważ ja nie wymagam nigdy za wiele, to uważam, że ich HBGN-ów dostałem tyle, co nieprzyzwoitością byłoby wymagać więcej.
Drugie pytanie z punktu B, które to, ja wiem doskonale, jak odpowiedź, zresztą odpowiedziałeś już implicite, a nawet aluzyjnie, ale zadaję na to, żebyś dał pełną odpowiedź. Drugie pytanie. Pozostało panu kilka lub kilkanaście lat życia. Czy nie myślał pan nigdy skrócić tego okresu?
Nie.
Innymi słowy, czy nie myślał pan nigdy o samobójstwie? Czy nigdy nie pragnął pan śmierci jako wyzwolenia?
Nie. Tego nie, no oczywiście, że może powstać sytuacja, w której będę mógł pragnąć. Ale to by byłoby gadanie o czymś, co być może,
Nie, mówimy o dzisiejszym dniu.
Dzisiejszym dniu.
Czyli nie odczuwasz życia jako dopustu Bożego,
nie.
Jako kary, która od początku do końca ciągnie się za tobą jak kula i o której marzysz, żeby wreszcie się od ciebie oderwała
nie,
i nie przeleciała
przez to. Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, mogłbym coś takiego zacząć odczuwać, gdybym się dowiedział, że jestem nieuleczalnie chory na jakąś chorobę, która wywołała bardzo silne cierpienia i degenerację już, i że nie ma wyjścia z tej sytuacji, i że zażycie jakichś tam, powiedzmy, środków przyspieszających, czy zastrzyków, czy zastrzyku jakiegoś, tego mogłoby to przyspieszyć. No, nie ulega wątpliwości, że być może, że wtedy zmieniłbym punkt widzenia, widząc nieuchronność jakiejś rzeczy, prawda, i to, że... Ale też bym starał się jak najdłużej pociągnąć. Do momentu, w którym, wiesz, staram się zabezpieczyć i mieć ze sobą to, co mnie jakby skróci sam problem i dopiero w ostatniej chwili go zastosować. Posiadam dość duży sprzeciw raz psucia zabawki, której nie umiem naprawić, więc to jest już w ogóle niechęć do zabijania innych i siebie. To jest dość podstawowe u mnie.
No, przed chwilą powiedziałeś, że zabawiłaby cię wojna. Bawienie się w wojnie i strategia. Strategia łączy się z zabijaniem ludzi w końcu.
Kochanie, to w ten sposób gadać można jak buddyści, mówiąc, że nie jedzą mięsa, ale idąc, to przecież po ziemi depczą rozmaite organizmy żywe. No nie bawmy się...
Dobra, masz rację. Więc mów dalej, że nie lubisz niszczyć zabawek, których później umiałbyś naprawić.
Więc powiedzmy, mam sprzeciw także w niszczeniu życia, czyli najprawdopodobniej usiłowałbym do końca doczekać, żeby to się samo załatwiło, ale gdybym nie mógł, to wyobrażam sobie jedyną taką możliwość, że ze strachu przed cierpieniami jakimiś zażyłbym jakiś środek, czy dałbym sobie zrobić zastrzyk usypiający jakiś, który by mnie załatwił. To mogę sobie tylko jedyną taką możliwość wyobrazić. Lub też w sytuacji, w której robili to ludzie, którym groziły więzienia, czy coś takiego stalinowskie i popełniali samobójstwo, wiedząc, że i tak niczym to innym się nie skończy, tylko degeneracją, torturami i tak dalej.
To samo pytanie, ale trochę w innej formie, pod inną formą i w związku z tym być może inne odpowiedzi. Trzecie z punktu B. Czy prawdą jest, iż panicznie boi się pan śmierci? O jakiej pani śmierci wtedy myśli? O rozkładzie swego ciała? O ciężkim, bolesnym umieraniu? O nieistnieniu?
No, tych dwóch ostatnich, o nieistnieniu przede wszystkim. Nieistnienie jest tym najsilniejszym, powiedzmy, lękiem, jaki się wiąże z problemem śmierci. No, cierpienie jest drugim także istotnym.
A ten rozkład na wszystkich twoich obrazach bez przerwy się rozkłada.
Nie istnieje to ciało, cóż to jest ciało. Nie, to nie ma znaczenia, ten rozkład.
Przynajmniej nieświadomego, bo podświadomego ma. Jeżeli bez przerwy wracasz do bujnej roślinności, takie jak na cmentarzach, jeżeli wracasz do rozpadających się ciał, do szkieletów, trupów, to chodzi w jakimś stopniu o ciało, które zanika, niszczy się.
Być może, że i z jednej strony fascynuje mnie to z punktu widzenia ściśle sensualnego, a z drugiej strony, proszę ciebie, idzie o problem malarski, że w tych rzeczach można się bardziej, proszę ciebie, zabawić w malowanie, niż w rzeczy, które zresztą nie zawsze idzie o rozkład. Jeżeli ja widzę coś takiego jak na drzwiach, ten obraz, który ludzie gotowi są traktować za rozkład, mnie idzie raczej o jakieś problemy konstrukcyjne, które mogą z pozoru wyglądać na to samo, ale nie są tym samym. Ja naprawdę nie...
Czyli wszyscy byliby uwiedzeni pozorami, jeden ty byś wiedział, jaka jest prawda. W twoich obrazach.
Wszyscy, nie powiedziałbym, że wszyscy, bo stykałem się z ludźmi, którzy jednak dość prawidłowo reagowali na te obrazy. Oczywiście nie unikam tego, że w niektórych jest to coś, co może być związane z rozkładem, a w każdym razie z destrukcją. co wreszcie może się wiązać nawet z oglądem rzeczy, które się znajdują, wiesz, za oknem, z tą budową metra, o którym żeś mówił. Tego nie przeczę bynajmniej temu, że otoczenie w jakiś sposób musi wpływać na to, co człowiek robi. I niewątpliwie rozsypująca się Warszawa, która składa się z sklepy, w których leżą porozbijane butelki od mleka, psie odchody, proszę ciebie, brudni ludzie, którzy z tym wszystkim deczą. To wszystko ja odbieram jako bardzo malownicze i zresztą bardzo efektowne. Mi się bardziej podoba niż sterylny Hamburg, który znam z fotografii, czy coś takiego. Może wolałbym mieszkać w Hamburgu, ale z punktu widzenia estetycznego zawsze już jestem jakby... Dawniej mi się wydawało, że najpiękniejszą częścią Polski jest, powiedzmy, Śląsk, wiesz, te wszystkie te... Teraz już Warszawa doszlusowała, zresztą resztę Polski doszlusowało i posiada to takie piękno, powiedzmy, chaosu, wiesz, takiego brudnego chaosu. To chyba ja sam nie trzeba specjalnej przenikliwości, żeby widzieć, że to się pojawia także na obrazach, na zasadzie raczej zauroczenia niż, wiesz, jakiegoś lęku przed śmiercią itd.
Czyli to nie jest wygadywanie na śmierć i o śmierci, żeby o niej zapomnieć?
Nie, w żadnym wypadku. To było, wiem, że ktoś tak mówił, że to zagadywanie śmierci, czy to nie Nyczek ukuł taki ładny był to termin, ale...
Nie, ja go w tej chwili wymyśliłem tak samo, jak ja mówiłem, że używałem słowa, ale prawdopodobnie inni używali, bo to są słowa obiegowe, że jest to, no jak się mówi słowami, brak... egzorcyzacja śmierci.
No więc chyba coś takiego Nyczek wymyślił po raz pierwszy. To ładnie brzmiało, więc ja nie protestowałem przeciwko temu. Może też jakiś taki element gdzieś tam występował nawet w mojej psychice, ale generalnie rzecz biorąc idzie o zafascynowanie jakimś pięknem, jakimś typem piękna, który bardziej mi odpowiada.
Też nie będąc w stanie powiedzieć, dlaczego bardziej mi odpowiada.
No na pytania zasadnicze chyba nigdy się nie umie odpowiedzieć.
Oczywiście. Dobra, następne pytanie, seria C, o samotności. Primo, powiedział pan kiedyś, iż tam, gdzie jestem, tam jest centrum świata. Ci, którzy o panu pisali, interpretowali to jako tam, gdzie jest jego samotność. Czy czuje się pan samotny? Czy pragnąłby pan ją, samotność, pogłębić, nareszcie zbliżyć się do ludzi i ludzi zbliżyć do siebie?
Bardzo dużo pytań tu jest. Zobacz, jak tam z tą taśmą jest. Dobra. Bo ja nie wiem, na ile...
No, zdaje się, że już kończy się tak, rzeczywiście. Jakieś jeszcze 3 minuty, 4 chyba zobaczymy, co to jest.
No, jeszcze może odpowiem. Być może to już otworzyć, żebyś widział, że został otwarte drzwi. Okay. Będziesz
tam widział, kontrolował. Walcz.
Więc tu jest pod pozorem, wiesz, jednego, jest jakiś cały cykl pytań. Po pierwsze z tym gwoździem. To w ogóle miało inne znaczenie. Już nabrało tyle znaczeń i tyle ludzie mnie o to pytali, że już sam powoli zapomniałem, co biegło na początku, ale to było coś takiego, że ja to wtedy powiedziałem przeciwko jakimś ludziom, którzy byli niesłychanie zapatrzeni na centra sztuki, które w ich mniemaniu mieściły się w Stanach, w Paryżu, czy gdziekolwiek za granicą, w Kassel, proszę ciebie, gdzie się odbywały wystawy awangardowe. Jeśli coś nie było z perspektywy Centrum Pompidou, z perspektywy Kassel, z perspektywy jakiejś ośrodki w Stanach, z Guggenheima, uznane, nie istniało po prostu. Więc starałem się wtedy, jako w jakimś tam sensie młody, gniewny, przeciwstawić temu punktowi widzenia, który dla mnie środek świata jest tu, gdzie ja siedzę i to, co ja powiedziałem, jest dla mnie ważne, a to, co inni mówią, to nie, że mówią dla siebie, nic przeciwko nim mam, ale nie muszą mnie uznawać. Szczególnie mnie to irytowało w sytuacji, w której faceci, którzy zajmowali się happeningiem, czyli sztuką jakby z natury rzeczy niesłychanie ulotną, równocześnie żądali pełnej dokumentacji facetów z aparatami fotograficznymi, z notatkami, którzy cały happening opisywali, fotografowali i w kopertach wysyłali do tych ośrodków, które miały umieścić go, że on także się liczył, że on istnieje. Więc było to jakby zaprzeczenie samemu sobie, było to działanie, niby mnie nic nie obchodzi, ale nieustannie zerkam w bok, tak jak Tomek cię tu kręcił na wideo i nieustannie na mnie patrzył, co celniej coś powiedział, że w tobie to patrzy na mnie, czy ja to popieram. Mówi, co ty łokiem na mnie lepisz, nieustannie w bok, że mi to działa na nerwy. No więc tak samo działali nasi awangardowcy. Cały czas patrzyli, czy ich widzą, rozumiesz, z boku, czy ich doceniają. A ja sobie niejako przeciw nim powiedziałem o tym gwoździu. Po czym oczywiście wszyscy przyjęli to, że to jest miłość do Sanoka i mówili...
Dlaczego o gwoździu?
Powiedziałem, że gwóźdź wbiję w centrum świata.
Aha, ty gwóźdź.
Środek świata jest tu, w tym i wbiję w tym miejscu gwóźdź, żebym już się nie pomylił przypadkiem. Gwóźdź był rzeczywiście w podłodze, jak udzielał wywiadu facetowi, a służył zupełnie do czego innego, bo on służył wtedy do naciągania takiego sznureczka przez pokój, żebym miał linię prostopadłą do robienia reprodukcji przy ciebie. Ale on nie wiedział, po co był ten gwóźdź, więc mi doskonale pozwolił,
że
tu jest właśnie centrum świata. Później, jak to było w Sanoku, był ten gwóźdź, a tu się przeniósł do Warszawy, dla pieniędzy zdradził własne ideały. No bo to tak było interpretowane. No bzdura. No.
Takie jest pochodzenie tego powiedzonka, no ale czasami powiedzonko czas żyje swoim własnym życiem i nabiera innych znaczeń, niż miało je w ustach autora, kiedy go wypowiadali. Więc mówi o samotności. Bo to mnie interesuje bardziej niż centrum świata.
Mój Boże.
Czy ty czujesz się samotny?
Ale w znaczeniu, proszę ciebie, takim, powiedzmy, skrajnym, to znaczy w tym takim najwyższym tego znaczeniu, to
bardzo
jest samotne, prawda? No bo nie potrzeba mnie na to. Szeregu facetów zarabiało na życie, przez całe życie, pisząc sztuki na ten temat. Taki, powiedzmy, ci Pirandelle i inni, prawda, zajmowali się tym niejako profesjonalnie. No więc człowiek jest samotny, bo nasze doświadczenie indywidualne jest nieprzekazywalne i przetłumaczalne i natomiast być może idzie ci o samotność tam bardziej taką, powiedzmy, w znaczeniu codziennym. No to ja nie cierpię samotności w tym znaczeniu. Ja lubię mieć kogoś, z kim mogę porozmawiać, rozumiesz? I ja mogę doskonale rozumieć Tomka, że on na przykład nie znosi być sam u siebie, rozumiesz? Ja chętnie miałbym dużą ilość znajomych. Nie mam ich dużo, bo wiesz, no wielokrotnie zmieniałem środowiska i wreszcie byłem już za stary, żeby jakby zaprzyjaźnić się mocno z ludźmi, których poznałem tutaj w Warszawie. Ale niewątpliwie ludzi lubię ogólnie, mimo że w tej chwili nie oczekuję po nich więcej niż takie kontakty towarzyskie mogą dać. O czym już mówiłem to wcześniej.
Ale w każdym razie, nie pragnąłbyś pogłębić, przypuśćmy, twojego, poszerzyć kręgu ludzi, którzy cię otaczają, zbliżyć się do nich, okazywać im coś, starać się, żeby oni ci coś okazali, zawiązać więzy.
Nie, no nawet mam takie ochoty czasami, tylko że wiesz, no to wiąże się ich jakby z pewnymi trudnościami obiektywnymi, które w tym domu istnieją, wiesz, bo nie jestem sam, bo do tej pory żeśmy mieli opiekę nad matką, bo teraz znowu, wiesz, znowu się to przedłuża i przenosi z generacji na generację i te problemy jakby ciągle nie pozwalają człowiekowi jakby nawiązać szerszych kontaktów towarzyskich, z drugiej strony człowiek powoli od nich odwyka po prostu i najprawdopodobniej gdyby one nie istniały, to już by ich nie był w stanie, nie byłby zdolny, nie byłby, byłby zbyt leniwy, żeby jakieś kontakty nawiązać, ale ja osobiście kontakty międzyludzkie lubię, lubię gadać nawet tak sobie towarzysko, przyjść do kogoś i pogadać. To ja jestem raczej motorem, żeby do kogoś pojechać, tylko no zazwyczaj żona nie chce, a mi się samemu też nie chce i to tak, wiesz, upada. Ale jakby ona była bardziej towarzyska, to ja prawdopodobnie bym nieustannie gdzieś bywał i lubiałbym wieczorem gadać. Codziennie wieczorem po pracy gdzieś się do kogoś wybrać, tylko nie na party, rozumiesz, tylko tak, żeby było parę osób i żeby można było sobie pogadać na temat tego, co się zdarzyło, o swoich kłopotach, o innych. Tak, to ja to odczuwam dużą potrzebę czegoś takiego. Wiesz, interpretacja mojej osoby jest taka troszeczkę, jak pamiętam Tout proportion gardée była interpretacja Franza Kafki, którego naprzód wszyscy wiedzieli, co napisał i jak należy to interpretować, a później jak Max Brod powiedział, że Franz Kafka jeździł na kajaku codziennie i wyrabiał muskuły, to wszyscy uczuli się, że jak to, ten metafizyk, ten człowiek samotny i tak dalej dbał o bicepsy i po Wełtawie jeździł kajakiem, prawda, to coś im w ogóle nie pasowało do obrazu Kafki. No przecież człowiek ma wiele wymiarów, na których działa, no a poza tym to jest to światło cię
łaźni. Nie łaźni, ale jak chcesz skać. Tak. No to prawo, to już wiem. Teraz już jesteśmy na 16 stronie. Punkt D. Często mówi się, iż każde dzieło sztuki jest prośbą o miłość. Pierwsze pytanie. Czy tworzenie obrazów łączy się u Pana z pragnieniem uznania, miłości, sławy ze strony innych ludzi?
No w jakimś...
Czy ich stosunek do Twojego malarstwa jest jakimś dopingiem, jakąś motywacją. Stosunek oczywiście pozytywny.
W jakimś sensie tak. Ale to zazwyczaj był jakiś jeden wybrany odbiorca, któremu człowiek starał się stworzyć, sprawić jakby frajdę, to znaczy zaspokoić jego oczekiwania. Co trwało przez jakiś czas, ja wiem, no i ty byłeś przez pewien czas, pełniły PO roli, rozumiesz, odbiorcy tego, którego...
Uprzywilejowanego odbiorcy, tak?
To coś takiego istnieje. Niewątpliwie. Z rzadka się to pojawiało. Już kilkakrotnie wiem, że jak coś robiłem, to robiłem pod kogoś, żeby temu komuś sprawić przyjemność. Bo po pewnym czasie zaczyna to działać na nerwy. Człowiek się czuje jakby pozbawiony swojego ja, czy czegoś innego, że przykręcają mu śrubę, rozumiesz, że żądają od niego, prawda, działania wbrew własnej psychice, no i wtedy chyba to się przemienia w swoje zaprzeczenie, w jakąś, rozumiesz, agresję przeciwko tej osobie, czy coś takiego, bo to tak zawsze było.
Kiedyś mi powiedziałeś nawet, że łapiesz się na tym w chwilach szczerości, bo takie bywasz, że łapiesz się na tym, iż malujesz obrazy na to, żeby mnie się nie spodobały.
No i to nie tylko tobie, bo wielokrotnie te układy były, powiedzmy, z innymi osobami. No więc jest jakiś mechanizm, który przez pewien czas, proszę ciebie, usiłuje, to tak jak ten kot, który ci przynosi zdechłe mysz i kładzie na stole, rozumiesz, ale po pewnym czasie najprawdopodobniej zaczyna odczuwać jakby przykrość tego obowiązku, czy ja wiem, trudno mi jest powiedzieć, jak to z perspektywy kota może wyglądać. Ale z mojej perspektywy czułem nagle, że zacząłem być ograniczony, oplątywany i że ja już nie jestem sobą, że ktoś usiłuje mnie ukształtować, no wiesz, zmieniało się to w agresję. To nie ulega wątpliwości, że kilkakrotnie to dla Marka Piaseckiego próbowałem, dla Urbanowicza, nawet dla Wańka. Były te osoby, dla których, prawda, przez pewien czas robiłem rzeczy, bo czułem, że one właśnie czegoś takiego oczekują, a ja to oczywiście po swojemu, nie tak jak ktoś mi dyktował, nikt z tych osób mi niczego nie dyktował, tylko wiedziałem, jakiego klimatu, jakiego mogłyby oczekiwać. Ale to nie jest jedyny, powiedzmy, motor mego działania. Raczej tym motorem jest odbiorca wyimaginowany. Ten odbiorca, powiedzmy, którego ja sobie wyobrażam, i odbiorca idealny.